Bracia i siostry, jest mi bardzo miło być z wami. Przyboże pozdrowienia z kraju, z Polski. Przyjmijcie błogosławieństwo, pozdrowienia od brata biskupa Marka Kamińskiego, od całej Naczelnej Rady Kościoła, od wykładowców i studentów warszawskiego seminarium teologicznego naszej wyższej uczelni. Bracie pastorze, dziękuję za zaproszenie i za obdarzenie mnie zaufaniem. Dziękuję starszym zboru za zaufanie. Dziękuję braterstwu Markowi i Dorocie oraz kolejnemu braterstwu Waldkowi i Kasi za to, że tutaj w Toronto w szczególny sposób mnie gościli, otworzyli swoje domy, aby niczego mi nie brakło. Umiłowani siostry, bracia, przywożę do was słowo, które kiedyś bardzo mnie dotknęło. Kiedyś, nie tak zupełnie dawno. Przeżyłem je osobiście i do dzisiaj jest ono we mnie żywe. Tytuł dzisiejszego kazania. Zwróciłem uwagę, czy za mną na ekranie wyświetlają się slajdy, które dla was przygotowałem. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi Zdrowe oko, czyli oczy, które widzą. Zdrowe oko, czyli oczy, które widzą. Każdy z nas ma oczy. Oko to narząd, który jest częścią zmysłu wzroku. Zmysł wzroku to ważny zmysł w naszym ciele. Oto tak jak przez inne zmysły, tak i ten zmysł wzroku kontaktujemy się z rzeczywistością nas otaczającą. Teraz patrzycie na mnie i widzicie mężczyznę. Ma krótko przycięte włosy, ma krawat, ciemną marynarkę. Widzicie to, ponieważ zmysł wzroku sprawia, iż możecie wyraźnie ocenić, jak wyglądam, jakie kolory mam na sobie. Wzrok jest bardzo ważny, aby człowiek nie chodził po omacku albo w zupełnym zagubieniu. Kiedy człowiek nie widzi, jest zagubiony. Zdroworozsądkowo wiemy, rozumiemy, że gdy nasz wzrok, te oczy ludzkie szwankuje, to ten wzrok chcemy naprawić. Zwykle robimy to tak, że idziemy do okulisty, okulista bada i na przykład przepisuje odpowiednie okulary. Zakładamy te okulary i mówimy: o, teraz to ja widzę wyraźnie. Wcześniej nie widziałem wyraźnie. Teraz widzę wyraźnie. Wcześniej moje oczy nie widziały. Teraz mam oczy, które widzą. W Polsce co pewien czas jeżdżę, a obok mnie jest osoba, która ma specyficzną wadę wzroku. Polega to na tym, że nie może dokładnie określić, jak daleko jest samochód przed nami. Widzi go, ale szczególnie gdy jesteśmy w ruchu, gdy samochody jadą, to trudno jej ocenić to. Bywa, że ja jako kierowca jestem, myślę, rozsądnym, roztropnym kierowcą. Nie jestem szaleńcem. Ja widzę, że samochód przede mną jest 100 metrów. Wiem, że bardzo spokojnie mogę mój samochód wyhamować, zbliżyć się na odpowiednią odległość w sposób bezpieczny. Ale ta osoba siedząca obok mnie oto przeżywa coś takiego. I jest to zupełnie poza jej reakcją świadomą. To jest podświadome. Ta reakcja jest podświadoma i bardzo emocjonalna. I oto ta reakcja jest taka. Jedna ręka gdzieś tutaj za drzwi, tam gdzieś jest oparcie. Tutaj druga prawie za hamulec ręczny by mi złapała. I noga, prawa noga, wiecie co robi? Hamuje. Tam nie ma hamulca oczywiście. To jest ten stres. Bo uderzymy. Uśmiecham się i mówię, spokojnie, jest wszystko w porządku, jeszcze jest daleko. Wszystko jest pod kontrolą. Czy to jest ta wada, czy inna? Chodzi o to, że kiedy wzrok jest niewłaściwy, jest chory, oczy niewłaściwie widzą, to nasz umysł podejmuje złe decyzje. I możemy pójść na manowce. Może dojść do wypadku, bo właśnie reakcja będzie za szybko. Albo w innym przypadku może za późno. Człowiek, tak Bóg postanowił, powinien mieć dobry wzrok. A my wiemy, że jeśli tak nie jest, to chcemy, aby był dobry. Przeczytajmy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, z rozdziału 11. Czytamy od wersetu 34, 11 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne. Jak gdyby świeca oświeciła cię swym blaskiem. Jakież piękne słowo, piękny obraz. To właśnie czytając ten fragment, Bóg w sposób szczególny, wyjątkowy dotknął mnie. Przecież znałem ten fragment, czytałem go wiele razy. Ale oto są te chwile, kiedy Bóg mówi do człowieka, a potem to zostaje w nim. A gdy modliłem się, co mam mówić w Kanadzie, otrzymałem pokój, że właśnie to mam wam przywieźć. Mam mówić o wzroku. Jeżeli nasz Pan oczom, wzrokowi poświęcił swój czas, to w tym jest wielka głębia. To ma znaczący sens, głęboki sens. Pan mówi, świecą ciała jest oko. Świecą twojego organizmu. Świecą twoją, ciebie całego jest oko. Ten narząd? No nie. Cały zmysł postrzegania, zmysł wzroku jest jak świeca. Kiedy oko jest zdrowe, czytamy, całe ciało jest jasne. Bo oko, czytamy dalej, jest jak świeca, która rozświeca swoim blaskiem. Żebyśmy nie chodzili po ciemku. Żebyśmy się nie potykali. Nie podejmowali decyzji, które mogą się źle skończyć. Tragicznie skończyć. Odwrotnie, ta świeca świeci, abyśmy podejmowali decyzje w jasności, Abyśmy wiedzieli, co zrobić. Abyśmy wiedzieli, gdzie iść. Abyśmy wiedzieli, czego dotknąć. Abyśmy byli pewni, gdzie idziemy. Wzrok, mówi Boże Słowo, nam to pokazuje. Bracia i siostry, gdy Biblia mówi i gdy Pan Jezus w przeczytanym fragmencie powiedział wtedy i do nas dzisiaj mówi o oku, o wzroku, to nie ma jedynie na uwadze tego materialnego narządu i tego, co jest naturalną sprawą w organizmie, zmysłu tego materialnego postrzegania. Boże Słowo, gdy mówi o oczach, gdy mówi o wzroku, ma na uwadze to, co jest znacznie głębsze, to, co jest czymś więcej. Mówi o wzroku ducha, mówi o wzroku wiary, mówi o tym, że poza częścią materialną, którą jesteśmy, jest też część niematerialna, poza rzeczywistością materialną, którą możemy dotknąć, zmierzyć, zważyć. Jest też część niematerialna. I Pan chce, abyśmy znali całą rzeczywistość. Nie tylko tą, którą zmysłami możemy dostrzec, ale pełną. Pan chce, abyśmy nie znali jedynie cząstki prawdy, którą możemy zważyć, dotknąć, ocenić. Pan chce, abyśmy znali całą prawdę. Abyśmy postrzegali i na podstawie tego postrzegania umieli podejmować decyzje w związku z pełną, całą rzeczywistością, która nas otacza. A ta rzeczywistość składa się z tej materialnej i z tej duchowej. Przeczytajmy razem fragment słowa z Objawienia według świętego Jana, z rozdziału 3. Jest to werset 18. Zdumiewające są to słowa wypowiedziane, zapisane, wypowiedziane, skierowane do Kościoła. Do Kościoła, do zboru. I to w czasie szczególnym, w czasie, kiedy jest prześladowanie chrześcijan. To jedni bibliści mówią koniec pierwszego wieku, inni już prawie początek drugiego wieku. Tak czy owak, to sam początek Kościoła. Trudny początek. Z jednej strony chodzą w Duchu Świętym, na świeżo jeszcze mogą rozmawiać z tymi, którzy widzieli Pana. Z drugiej strony skazywani do więzień, prześladowani, niektórzy składają swoje życie za wiarę. I oto w takich okolicznościach skierowane jest słowo do Kościoła. Brzmi ono: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. I oto zwracam uwagę moją i waszą na te ostatnie słowa. Abyś nabył maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Jakże to, czy byli niewidomi, czy ten narząd materialny, cielesny nie pracował, więc nie mogli widzieć po prostu? Może niektórzy mieli słaby wzrok, ale
Tak jak powiedziałem, gdy Boże Słowo mówi o wzroku, o oczach, to nie ma na uwadze wyłącznie tego, co materialne, narządu. Boże Słowo mówi o tym, co duchowe, o oczach duchowych, oczach wiary, o tym zmyśle wzroku, zmyśle prawdziwym, głębokim, który widzi nie tylko to, co można dotknąć. Widzi w świecie ducha, rozumie rzeczywistość ducha, która jest realna, prawdziwa. Co się stało, że do tego kościoła, pierwszego kościoła, który jest taki wierny Panu, kierowane są słowa. Słowa wydaje się twarde, szorstkie. W okolicznościach ich życia niełatwych. Jednoznaczne słowo. Radzę Tobie, abyś nabył maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Przejrzał, bo może nie widzisz. Przejrzał, bo może Twój wzrok stał się przytępiony. Może przytępiony z powodu właśnie okoliczności, w których żyjecie, drogi Kościele, mówi Pan. Te okoliczności nie są łatwe. Jesteście atakowani z różnych stron. Oni tam byli prześladowani. A jeśli ktoś nie był prześladowany, to przecież miał swój trud, swoją pracę, swoje umęczenie, swoją rodzinę, swoje dylematy codzienne, swoje budowanie i sprzedawanie, jak mówi apostoł Paweł. Swoją troskę, swoje dzieci, swoje gospodarstwo, swoją pracę, swój rozwój. Z powodu okoliczności życia. Ci, którzy zostali dotknięci Duchem Świętym, narodzili się na nowo, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, przeżyli chrzest Duchem Świętym. Oto słyszą słowo. Wyciągnij rękę. Jak gdyby do maści, bo jest maść. Nie tylko ta, którą można balsamować ciało. Wtedy taka maść była, taki balsam wtedy był i dzisiaj w każdej naszej łazience jest taki balsam. Krem. Ta maść to tylko obraz, to symbol. Pan mówi, jak gdyby włóż swoją rękę do pojemnika z balsamem, z maścią. Nabierz, nabyj, nabyj. Nabierz i posmaruj swoje oczy. Namaś swoje oczy, aby widziały, bo chcę, abyś miał oczy, które widzą. Abyś miał oko zdrowe. Niech będzie twoje oko zdrowe. Twoje oczy niechaj widzą, mówi Pan. To takie ważne. Kiedy patrzymy na psalmy, kiedy to słowo zaczęło mnie dotykać, Pan prowadził mnie do wielu, wielu fragmentów w Bożym Słowie i sam aż się zdziwiłem, jak bardzo Panu zależy, aby Jego lud widział. Aby Jego lud widział, a widząc rozumiał, a rozumiejąc podejmował decyzję w sposób konkretny, jasny, bardzo odważny. Psalmy. Przeczytajmy kilka fragmentów z psalmów. Cieszę się, że możecie czytać razem ze mną w swoich Bibliach lub tutaj na ekranie z tyłu za mną. To wybrane fragmenty. Wejrzyj, wysłuchaj mnie, Panie Boże mój. Rozjaśnij oczy moje, abym nie zasnął snem śmierci. Oto psalmista prosi. Panie, rozjaśnij oczy moje, bo boję się, że źle widzę. Może jakaś mgła przysłania mi, a nie chcę umrzeć duchowo, zasnąć snem śmierci. Chcę być wierny Tobie, chcę widzieć, Bo wiem, że gdy będę widział jasno, to będę rozumiał. Gdy będę rozumiał, będę podejmował decyzję. Nie zasnę, nie zginę, nie zasnę snem śmierci. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Panie, nie rozumiem, czytam, nie rozumiem. Wczoraj mieliśmy tutaj zajęcia ze szkoły biblijnej. Dużo osób było. Na koniec pewna siostra do mnie podeszła i powiedziała: bracie, czy możesz doradzić mi, jak mam żyć, jak mam robić, co mam robić, bo jestem totalnie zagubiona, a tak bardzo chciałabym rozumieć głęboko Słowo Boże, ale myślę, że nie wszystko rozumiem. Nawet gdy czytam Biblię, to czytam, za chwilę zapomniałam i myślę, że dużo nie rozumiem. Co mam robić? Bo mówiłeś, że Pan mówi do Kościoła. Ja chcę, żeby Pan do mnie mówił. Daj mi jakąś radę. To taka rozmowa. W pierwszej sekundzie nie mam tej rady. Ale w sekundzie drugiej, trzeciej, tak powolutku stoję z nią. Wiem, że to jest problem i tak myślę, tak chcę złapać, zrozumieć, co tej siostrze powiedzieć. Niby ponoć proste pytanie mi zadała. A co mam jej powiedzieć? I tak przyszło do mojego serca, tak zwyczajnie, po prostu jej powiedziałem: siostro moja, po prostu czytaj Boże Słowo. Bez stresu, że nie rozumiesz. Bez napięcia, że chcesz usłyszeć jakoś szczególnie Boży głos. Zostaw ten stres. Usiądź wygodnie sobie, gdzieś w domu. Bez stresu żadnego. Po prostu powolutku czytaj. Nie staraj się czytać nie wiadomo jak dużo. Po prostu czytaj. I gdy pojawi się jakiś fragmencik, jedno słowo albo jedno zdanie, które zwróci szczególnie Twoją uwagę, wtedy się zatrzymaj. Właśnie w tym momencie się zatrzymaj. I zacznij rozważać to słowo, to zdanie. Czytaj kilka razy, rozważaj. Myśl. I wtedy powiedz: Panie, co chcesz mi przez to słowo powiedzieć? Przez ten jeden wyraz, to jedno słowo, to króciutkie zdanie. Co? Pozwól, żeby Twoje myśli się rozwijały, bo to prawdopodobnie oznacza, że Pan zaczyna do Ciebie mówić. A o resztę się nie martw. Tak praktykuj, tak ćwicz to, w tym się rozwijaj. Nie stresuj się. Nie próbuj naśladować innych, że inni mówią: Pan do mnie powiedział. A Ty biedna, no, co ja powiem? No milczę, no bo chyba Pan do mnie nie mówi. Pan mówi, ale bez stresu, ćwicz. Oto psalmista modli się: otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego, Panie. Abym rozumiał Twoje słowo, które kierujesz do mnie. Bo nie rozumiem, nie widzę, patrzę i nie widzę. Czytam i wreszcie ta modlitwa: Panie, otwórz mi wzrok. Abym, gdy będę patrzył, widział, a widząc rozumiał. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność. Obdarz mnie życiem na drodze swojej. Oto psalmista uświadamia sobie, że jego oczy potrafią patrzeć na marność tego świata. Pan Jezus powiedział: jeżeli oko twoje gorszy ciebie, wyłup je, bo lepiej wejść do królestwa z jednym okiem, aniżeli mając dwoje oczu, pójść na wieczne potępienie. Od razu śpieszę i dodaję, aby nie było żadnych wątpliwości. Pan Jezus, mówiąc to, wcale nie zachęcał. Nawet w najmniejszym stopniu nie zachęcał do tego, żeby wyciągnąć sobie to oko, ten narząd i wyrzucić. Nie, 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 nie. To tylko obraz, jak ważny jest wzrok. Pan mówiąc to uświadomił im wtedy i uświadamia nam dzisiaj, jak bardzo zdrowe oczy są nam potrzebne. I oto psalmista także uświadamia to sobie i mówi: odwróć oczy moje, bo patrzą na marność. Pomóż mi, Panie. Pomóż mi widzieć szerzej, głębiej, inaczej. Uzdrów mój wzrok, bo ciąży do tego, co nieprawe. Ciąży mój wzrok do tego, co nieprawe. Pieśń pielgrzymek. Co to jest pieśń pielgrzymek? W biurze pastora zobaczyłem świadectwo pielgrzyma Jerozolimy. No tak, bo był w pielgrzymce do tego miasta. Ja też byłem. Nie wiem dlaczego nikt mi nie dał takiego świadectwa, no ale mam świadectwo w sobie, że byłem. Bracia i siostry, pielgrzymka duchowa, bo to nie jest wycieczka turystyczna, to jest duchowa podróż do tych miejsc, duchowa. Dlatego lepiej nazywać to nie wycieczką, lecz pielgrzymką. Do miejsc, których szczególnie chcemy doświadczać Boga, jeszcze inaczej, dotykając tych miejsc, w których On działał, miejsc, w których Pan Jezus przebywał. Ale całe nasze życie jest pielgrzymką, jest podążaniem do tego miejsca przeznaczenia, bo nasza ojczyzna nie jest tego świata. Bo nasza ojczyzna jest w niebie. Chwała Bogu za to. Nasze życie tutaj jest pielgrzymowaniem, jest podążaniem. Ci, którzy są w pielgrzymce, pieś pielgrzymek, ci, którzy są w pielgrzymce, tak oto śpiewają. To jest pieśń. Ja nie wiem, jaka była melodia, zatem wybaczcie, nie wiem, nie zaśpiewam. Ale powiem. Wypowiem. Jako człowiek w pielgrzymce, oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest u Pana, który uczynił niebo i ziemię. Halleluja. Tak śpiewa człowiek, który podąża do celu, mówiąc, śpiewając: oczy moje wznoszę ku górom, nie ku marności. Oczy moje wznoszę tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest ta rzeczywistość nieoszukana, ale prawdziwa. Pieśń pielgrzymek czytamy dalej. Ci pielgrzymi dalej śpiewają: oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Na Tobie się koncentruję, bo tam idę i z tej drogi nie chcę zejść. W prawo, w lewo, nie chcę wpaść do rowu, do błota. Nie chcę. Moje oczy koncentruję na Tobie, który mieszkasz w niebie. Ale aby koncentrować oczy na Panu, tam, na tym miejscu, na niebie, do którego idziemy, aby się cieszyć tym niebem, tu na ziemi, muszę to niebo widzieć. Muszę nie widzieć i dostrzegać tylko tej materii, ale widzieć dalej, widzieć prawidłowo, mieć zdrowe patrzenie, zdrowe oczy, mieć oczy, które widzą. Oczy, które widzą. To nie temat banalny i nie jedynie ciekawy. To absolutnie ważna kwestia w życiu każdego z nas. Absolutnie ważna kwestia. Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. On wyswobadza z sieci nogi moje. Na Niego patrzę. Jego widzę. Jego widzę w działaniu. On wyswobadza nogi moje z sieci. Na naszej uczelni mamy dużo modlitwy, gdy mamy zajęcia ze studentami w ciągu tygodnia, po prostu codziennie, są to studia dzienne, mamy też studia zaoczne. Długa przerwa nie jest na kanapkę, na śniadanie, na kawę. Długa przerwa, która trwa 40 minut, jest na modlitwę. Wtedy kadra oraz studenci zbieramy się wszyscy razem, śpiewamy i modlimy się. Oczy moje wznosimy ku Panu. Mamy też taką oto praktykę, bo raz na 3 tygodnie przyjeżdżają studenci zaoczni, bo mamy także studia w trybie zaocznym. Są to studia licencjackie, 3-letnie. Kiedy studenci przyjeżdżają, są w weekend, w sobotę, wieczorem już nie mamy zajęć. Mamy wieczór Bożej chwały. Jesteśmy wszyscy w naszej pięknej, którą Bóg nam dał, wielkiej auli. Jest uwielbienie, modlimy się. I oto pewnego razu, niedawno, podchodzi do mnie pewien student, bo taką mamy praktykę, że jeśli ktoś chce coś powiedzieć, bo odbiera od Pana, powinien przyjść do prowadzącego. Wtedy ja byłem prowadzącym spotkanie. Podchodzi do mnie i mówi: rektorze, mam takie oto widzenie. I powiedział mi, co to jest i co rozumie. Wtedy poprosiłem go, stań przed mikrofonem i powiedz wszystkim. Stanął i powiedział: oto w pewnym momencie, w sposób duchowy, ale bardzo realistyczny, widzę takie oto zjawisko, taki obraz. Widzę małą dziewczynkę, absolutnie bezradną, słabiutką, szczuplutką, małą dziewczynkę, która stoi na piasku, takim białym piasku, jak na plaży albo na pustyni. I w pewnym momencie ten piasek zaczyna się zapadać. I wciąga tą dziewczynkę. I ta dziewczynka już jest najpierw po kostki, potem po kolana. I jest coraz głębiej. I próbuje. I cała jest przerażona na twarzy. I nie może, bo te piaski ją wciągają. I w pewnym momencie już się nie broni, już się nie szamocze. Robi tylko jedno. Te piaski ją wciągają, a ona wyciąga ręce w górę. Wyciąga ręce w górę i patrzy. I to jest koniec widzenia. I takie zrozumienie, że na sali jest ktoś. Jest kobieta, dojrzała, dorosła, która jednak jest jak mała dziewczynka. Absolutnie bezradna. Nic nie może. Zagubiona. A okoliczności życia są jak piaski. I coraz mocniej i mocniej. I ona już pogodziła się, że te piaski ją wciągną. Ale Pan chce, aby podniosła ręce w górę, żeby ją wyciągnąć. I kiedy to zgromadzenie usłyszało, krótka cisza nastała. I pewna siostra, studentka zaoczna, która przyjechała wtedy, powiedziała: to jestem ja. To już jest koniec w moim życiu. To już jest koniec. Już piaski już mnie tak pochłonęło. Tyle walczyłam, już jest koniec. Zapytaliśmy, czy chcesz podnieść ręce do góry, bo to była wizja. Amen. Oto oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest u Pana, który uczynił niebo i ziemię. Oto Pan powiedział: chcę Ciebie złapać. Wyciągnij ręce, wyciągnij. Ona płakała, powiedziała: tak, tylko Pan mi został. Oto prawdziwy człowiek, szczery człowiek, który służy Bogu, służy gdzieś w lokalnym kościele, w zborze w Polsce. Podjął studia. To wielki wysiłek, podjąć studia wyższe, teologiczne, aby się lepiej przygotować do służby. Wielkie serce. Oto trudności w domu. Ona jest wierna. Szczery człowiek. Umiłowany przez Pana. A oto takie okoliczności. Ale Pan widzi. Halleluja. Ale Pan widzi. I Pan się nie spóźnia. Ja wierzę w Pana i doświadczam Pana, który się nie spóźnia. Który jest, który żyje. Kiedyś byłem z moim synem. To były lata 90. Był jeszcze dzisiaj jest dorosły. Ja mam piękną 3-letnią wnuczkę. Ale kiedyś chodził do podstawówki. W Krakowie, w kinie, był film Książę Egiptu. To film o Mojżeszu. Film dla dzieci. Bardzo ładnie zrobiony. Zrobiony nie jako fabularny, jako film dla dzieci, taka kreskówka. I byłem na tym filmie. Podobał mi się ten film. Bardzo piękny. Książę Egiptu. O Mojżeszu, o jego powołaniu, o wyjściu ludu z Egiptu. O ich drodze do Ziemi Obiecanej. Ale tam pojawił się pewien moment, który mnie szczególnie dotknął. Tak, chcę wam powiedzieć, że Pan przemawia do swojego ludu w różny sposób. Tak jest napisane. Wieloma sposobami. Tak czy nie? Wieloma sposobami. Przemawiał Bóg do ojców naszych i do nas przemawia. Amen.
Halleluja.
Przez ten film. A oto ten moment, kiedy lud Izraela jest na pustyni. Mojżesz jest bardzo zmęczony, bardzo umęczony, przygnębiony, bo to lud jest krnąbny, narzeka. Jest bardzo trudno. Mojżesz ma już dosyć, powiemy po ludzku. I tam spotyka się ze swoim teściem Jetro. O tym możemy czytać w księdze Eksodus. I oto co? Jest tak, drodzy, że Jetro udziela Mojżeszowi rady. W tym filmie dla dzieci pokazano to bardzo ładnie. Nie dosłownie, tak jak mówi Biblia. Nieco inaczej, ale sens w sposób piękny został oddany. I kiedy usłyszałem te słowa, zapadły wtedy, a było to w latach 90., zatem kilkanaście lat temu, w moje wnętrze i stały się pewnym motto w różnych sytuacjach mojego życia. Jetro też tak ładnie wypowiada te słowa, a właściwie śpiewa. Tak jakby roztaczał pokój wokół przygnębionego Mojżesza. I śpiewając mówi tak. Wierzyć oczom to najgłupsza z wiar. Patrz na swój los przez niebios plan. Wierzyć oczom to najgłupsza z wiar. Patrz na swój los przez niebios plan. Oczywiście chodzi o te oczy, o te materialne oczy i o tę materialną rzeczywistość. I o te materialne zdarzenia, które nas otaczają. Bo oto materialne oczy widzą tylko materię. I mózg rozstrzyga o materii. Ale to nie jest prawda cała. To tylko część prawdy. Cała prawda to ta pełna rzeczywistość. Materialna i duchowa. Wierzyć tylko oczom. Materialny. To najgłupsza z wiar. Bo jest prawda większa, ta prawdziwa prawda. Patrz na swój los przez niebios plan. Przez niebios plan. Chciałbym przypomnieć wam historię Elizeusza. Elizeusz był Bożym mężem, ale król go prześladował. Tak naprawdę chciał go pojmać i zgładzić. Elizeusz postanowił udać się do miasta, gdzie będzie bezpieczny. Udał tam się ze swoim sługą. Okazało się, że to miasto nie jest bezpieczne. Udał się do kolejnego. I pewnego ranka sługa Elizeusza wstał, wyszedł na zewnątrz, a to miasto było małe, nieobwarowane. Oto miasto, osiedle. Sługa wyszedł na zewnątrz, patrzy i już wie. To koniec. Dotychczas uciekali. Byli w jednym mieście, poszli do kolejnego, ale teraz już nie uciekną. Oto ten król wysłał wojsko i wojsko to małe miasteczko już otoczyło. Już nie można się wymknąć. A wyrok zapadł. Nie można uciec. Nie można uciec. Widzi, ocenia, analizuje. Werdykt jest oczywisty. To koniec. Emocje jego już są rozbite. To koniec. To koniec. To już koniec. I tak w takim stanie rozbicia idzie do Elizeusza i mówi: Panie, 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 mówi, obudź się, obudź się. Zobacz, zobacz. To już koniec. Śpisz? To już koniec. Elizeusz zobaczył na niego, spojrzał na niego i widzi człowieka, który wierzy oczom. Tak, wierzył oczom. Ten sługa zobaczył i uwierzył swoim oczom, ale to były oczy materialne. On widział tylko rzeczywistość materialną. A to nie była cała prawda, tylko jej cząstka. To była prawda materialna, tak? Oni tam stali. Ale to nie była pełna, cała prawda. Elizeusz widział całą prawdę. Jak to jest? Stąd decyzje Elizeusza były kompletnie, całkowicie inne niż tego pierwszego. Widzicie, co to znaczy mieć zdrowy wzrok? Co to znaczy mieć oczy, które widzą? Wtedy Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Sługa myślał, że to już koniec. Służą Bogu, a Pan gdzieś jest daleko. Służą Bogu, a Bogu wszystko się już pomieszało. Służą Bogu, a Bóg stracił pamięć. Służą Bogu, a Bóg... Bóg to ten, któremu się wymknęło wszystko spod kontroli. Któremu się wymknęło z rąk już wszystko. Ale Bogu nic z rąk się nie wymknęło. I choć zostali aresztowani. Czytajcie tę historię, ona jest piękna. To Panu się z rąk nic nie wymknęło. Oto obok swoich ludzi Pan stawiał anioły i kontrolował całą sytuację tak, jak Pan kontroluje i patrzy, i z jego rąk nic się nie wymknie. Kontroluje i patrzy na Twoje i moje życie. Na Twoje i moje życie. Bo prawda to nie tylko to, co te oczy widzą. Te materialne. Zdrowy wzrok, zdrowe oko, oczy, które widzą Boga i Jego działanie, doprowadzają do oto takiej sytuacji w każdym z nas. Po pierwsze, to zdrowe oko rodzi pokój. Tak jak Elizeusz miał pokój, jego sługa spanikował, przeraził się, ale Elizeusz miał pokój. Pan Jezus powiedział: pokój daję wam, nie jak świat daje. Ja wam daję. Wtedy Pan Jezus mówił o tym pokoju nadnaturalnym, pokoju wynikającym z rzeczywistości ducha. Tego pokoju doświadczał Elizeusz. tego pokoju doświadczał, a znamy to. Często mówimy o tym, że Paweł i Sylas byli w więzieniu, zakuci w dyby. Pamiętacie to zdarzenie z Dzieł Apostolskich? Mówimy, o jak pięknie oni tam wielbili Boga. A ja myślę, że to było możliwe, bo mieli pokój. A pokój mieli, bo widzieli. A widząc, rozumieli, że Bogu z rąk nic się nie wymknęło. Nie wiedzieli może, o której godzinie to się skończy. Jak dokładnie to się skończy. Wiedzieli jednak, że Bogu z rąk nic się nie wymknęło. Że On czuwa. Że z jakiegoś powodu tam są. Nie żeby być umęczonymi. Nie dlatego, że Bóg zapomniał. Jest coś głębiej. Widzieli to. Widzieli Boga. Rozumieli. Więc mieli pokój. A mając pokój, mogli śpiewać. Bo pokój prowadzi do wdzięczności. My tam czytamy, że oni śpiewali Bogu na chwały. Tak czy nie? Wielbili Boga. Wielbili Boga. Tak. Bo pokój leży na początku procesu, który wywyższa Boga. Prowadzi do wdzięczności. Wreszcie zdrowy wzrok, zdrowe oko pomaga sięgać po Bożą siłę w codziennym życiu. Po Bożą siłę, bo wiem, rozumiem, że Bóg jest, że czuwa, że działa, że mówi, że wyciąga rękę. To jest prawda. A więc na co dzień umiem przyjąć to, co On ma dla mnie. A On jest ku pomocy. Zbliżamy się do końca tego kazania, ale zanim proszę Was jeszcze o cierpliwość. Bo to pragnę tę wielką prawdę zilustrować tak absolutnie do końca. Zależy mi na tym, aby Boży lud bardzo jasno, dokładnie to rozumiał, o czym mówię. Dawida, podziwiamy, był mężem Bożym. Król Dawid był królem, Bożym mężem, prorokiem, liderem uwielbienia, jakże pięknie śpiewał dla Pana. Śpiewając, zapisywał słowa, stąd wiele psalmów mamy jego. Ale był młodym chłopakiem, kiedy sam Pan wejrzał na niego i postanowił go powołać. Wysłał do domu jego ojca, swojego proroka, Samuela, aby ten namaścił syna Jessego na króla. Tę historię także pamiętacie. Oto prorok Boży przychodzi do ojca, do domu Jessego, aby jego syna namaścić. Więc co? Widzi syna. To takie naturalne. Pierworodnego syna widzi. Przystojnego. Rycerza. I myśli, ale będzie król. Przystojny. Doświadczony. Wygląda na mądrego. Spokojny. Zgodnie z Bożym Słowem. Syn Jessego. I co wtedy Bóg mówi? Nie patrz. Nie patrz tylko tym wzrokiem. Tymi oczyma, bo to błąd. Podejmujesz złe decyzje. I co? Samuel już to rozumie. Pyta, czy to wszyscy twoi synowie? Nie, jeszcze jest taki młody. Ale go tu nie ma, bo on za młody taki właściwie. On gdzieś tam jest. Przywołaj go, bo ja już wiem, że to tamten. Tamten. To jest duchowe już wejrzenie. To jest duchowe zrozumienie. To jest myślenie po Bożemu. I to To, co ciekawe, to to, co jest napisane o tym młodym chłopcu, którego trzeba było sprowadzić. Ojciec posłał i sprowadził go, sprowadził Dawida. Posłał i sprowadził Dawida. I o Dawidzie czytamy tak. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Ale nas interesuje w tym temacie poruszanym to określenie, miał piękne oczy. A zatem, jakie miał oczy? No, powiem, no był Żydem, no zwykle Żydzi mają brązowe oczy, tak czy nie? No to miał brązowe oczy. Ale czy brązowe oczy są ładne? Ktoś powie, moment, oczy niebieskie są ładne. Ktoś inny powie, ależ skąd? Zielone. Zielone. A ktoś inny powie, nie o kolor chodzi, lecz o wielkość oczu chodzi. Prawda? Wielkie i zielone. Albo wielkie i niebieskie. I tak można się posprzeczać i można się pobić nawet o to. W ogóle nie chodziło o to, że miał brązowe, czy małe, czy duże oczy. Kiedy Bóg mówi o kimś, że jest rumiany, to tam jest przesłanie o jego wnętrzu. Kiedy mówi, że ma piękne oczy, to Boże Słowo mówi, iż jest to człowiek, który prawidłowo widzi. Piękne oczy to nie te duże, małe i kolorowe. Z Bożego punktu widzenia piękny wzrok to wzrok zdrowy, właściwie postrzegający rzeczywistość. I Dawid taki miał wzrok, nawet jako chłopak. Czytamy, że jak widział, że przyszedł jakiś zwierz, lew na przykład, i porwał mu owce, to on, młody, co miał zrobić? No w nogi, bo jeszcze wróci i mnie porwie, tak? Nie. On miał taki oto wzrok. Materialnie widzi lwa. A duchowo? Widzi, że oto dzieje się krzywda. Oto jest nieprawość. A Bóg nie jest Bogiem nieprawości. I on widzi, że Bóg jest jego pomocą, jego siłą. I on może powiedzieć nie dla nieprawości. I fizycznie odbywa się tak. Ten młody chłopak, on tak o sobie mówi. To ja za tym lwem łapię go za grzywę. I ja, i już. Bo ja nie będę się godził na nieprawość, ponieważ ja nie wierzę oczom, tym oczom. Bo wierzyć tym oczom to najgłupsza z wiar. Ja patrzę na swoje życie przez niebios plan. Co za dziwny człowiek. Ale to człowiek Boży. On ma w perspektywie zawsze rzeczywistość ducha. To dlatego Bóg spojrzał na niego i mówi, oto człowiek według mojego serca. Oto człowiek, który ma piękne oczy. Ale on, namaszczony po pewnym czasie, został królem. Ale zanim został królem, udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że jego oczy były piękne. Że prawidłowo widział. Kiedy to udowodnił? Chciałbym teraz wykonać małą inscenizację. I tak patrzę po was i szukam Dawida. Dawid. Młody Dawid. Dobrze. Który brat będzie aktorem odgrywającym młodego Dawida? Jest ochotnik? Każdy by chciał? Ojej. Na kogo pokazać palcem? No dobrze, to już nie będę wymyślał zbyt dużo. Bracie, chodź. Może nie masz 16 lat czy 18, tak jak wtedy Dawid, ale będziesz tylko aktorem. Chodź. Zagrasz nam, tak? Chodź. Zagrasz nam Dawida. Chodź tu. Proszę, podejdź tu do mnie. Przecież dobrze jest grać Dawida. Stań tutaj. Dobrze jest grać Dawida. Oto Dawid. Wyobraźmy sobie, że ma około 16 lat. Prawdopodobnie wtedy tamten Dawid między 16 a 18 lat miał. Był młodym człowiekiem. Jeszcze nie takim muskularnym, niezbudowanym. Zresztą o Dawidzie wiemy, że wcale nie był najwyższym z mężczyzn. Oto młody Dawid. Ale ma piękne oczy.
Dobrze trafiłaś, bo teraz poproszę Goliata.
Okay. Nie. To jeszcze nie koniec. A teraz proszę Goliata. No przepraszam, że ktoś musi Goliata odegrać. Ale kto? No, to też musimy sobie wyobrazić, bo Goliat miał zgodnie z obecną wiedzą biblistyczną około 2,40 m. To nie znaczy, że on miał kilka metrów, ale różnica między chłopakiem 16-18-letnim, szczupłym, niewysokim, a mężczyzną 2,40, rycerzem, wiecie, który ma 200 kg wagi może, to kolosalna różnica. No nie wiem, kto tu nam odegra, ale widzę tutaj takiego brata, tak, ciebie, bracie drogi. Czy możesz tak choć? Ja cię przepraszam, że taka rola ci przypadła. Przepraszam cię, że taka rola ci przypadła, ale niech będzie. O, stań sobie tutaj. O, po prostu, może tak, troszeczkę tak, o tak, stań, tak. O, dokładnie. A ty tak, dobrze. Weź tak się pod ręce, bo ty jesteś Goliat. Goliat, i tak jeszcze tam. Muskuły. Kiedy ten Goliat stawał przed armią Izraela, wszyscy się bali. Król Saul, czytamy, że był postawny i był najwyższy spośród swoich rycerzy. Był postawny, ale bał się walczyć z Goliatem. Dlaczego? Bo jak oczy widzą, mózg analizuje, to człowiek głupi nie jest, tak czy nie? Saul wiedział, że co? No pójdzie i przegra. To nie ma sensu. To kompletnie nie ma sensu. Wymyślił nawet, że zrobi tak. Sam nie pójdzie, bo to nie ma szans, ale dam taką nagrodę, że może któryś pójdzie. I tak będzie walczył z powodu tej nagrody, że zwycięży dla tej nagrody. I mówi, o, córkę dam za żonę. A dać córkę za żonę oznaczało mieć dostęp do tronu królewskiego. To oznaczało, że będzie tak, iż może kiedyś nawet można być królem. To wielka perspektywa. Tylko, że nikt się nie chciał. Bo co? Bo armia izraelska stała i pomimo takiej nagrody oczy widziały, tak czy nie? Mózg analizował. Po co mi taka nagroda, skoro umrę? To nie ma sensu. I nikt nie poszedł walczyć. I oto zjawia się młody Dawid. Młody Dawid. I mówi, co jest? Czego wy się boicie? Boicie się tego? Tego, który lży zastępy Izraela? Tego, który odważa się lżeć imię Boga Najwyższego? Czemu się go boicie? Nikt nie chce? Będę walczył. Ja lwa za grzywę złapałem, bo ja się nie godzę, żeby ktokolwiek lżył imię Boga Najwyższego. Najpierw nie chcieli, mówili, co ty chłopcze, zmykaj stąd. Ale potem widzą, że to co prawda chłopak, ale jego duch jest taki, że nie mogą go ogarnąć. Że on jest widzący. Widzący. No i dobrze, okej, dobra. Nie wiemy, jak to będzie, ale dobrze. Chcesz iść, to idzie. Idź. Okej, a teraz poproszę trzech braci. I znowu, na kogo tu padnie? Taka dobra rola jest do odegrania. Teraz wyjątkowo dobra rola. Poproszę, może był brat z przodu, ze środka, teraz absolutnie z tyłu. Dobrze? Mogę was prosić? Bracie, chodź. Chodź. A ty siedzący czemu się śmiejesz? Dawaj tu. Chodź tutaj do mnie. A Waldek, chodź. Nagrywasz, ale masz wytłumaczenie, że nagrywasz. Ale to wytłumaczenie jest. Ale wy macie dobrą rolę. Chodźcie tutaj. Stańcie tutaj. Tu, jeszcze wyżej, tu.
Chodź do mnie. Tak, proszę.
Tłumaczę, okej. Ma wytłumaczenie. Chodź. O, to jest ochotnik. Dziękuję. Dawidzie, ty stoisz tutaj. A wy tutaj. Ręce tak. I teraz zobaczcie. Goliat widzi tylko materialnie. Postrzega rzeczywistość materialną, więc stoi przed Dawidem. I co widzi? Widzi tylko Dawida, więc jest odważny. Mówi, ja cię pokonam. Ty nie masz szans. To jest śmieszne w ogóle, że ty chcesz ze mną walczyć. Kim ty jesteś? Mówi Goliat. Bo on ma oczy tylko materialne. On widzi tylko to. Ale co widzi Dawid? Dawid ma oczy z przodu i z tyłu. On wie, on widzi. On widzi, kto jest za nim. On widzi, bo wychodzi i tak mówi. Ja wychodzę w imieniu Boga Izraelskiego, w imieniu Boga zastępów. Co to znaczy? To znaczy, ja wychodzę z Bogiem zastępów. Amen. Kiedy mówimy, coś robię w imieniu Jezusa, to nie chodzi o to, że Pan Jezus kazał, no więc ja robię. Pan Jezus jest ze mną, gdy to robię. Ja robię to z Panem Jezusem. On nie wysłał mnie i nie został gdzieś. On jest ze mną, On jest we mnie. On jest ze mną, gdy to robię. Robić w imieniu, to znaczy robić z. On wie, że wychodzi w imieniu Boga zastępów. Z Bogiem zastępów. Z Bogiem. I teraz powiem, jak uczy nas Nowy Testament. Z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Z pełnym, całym, Stwórcą nieba i ziemi. Amen? Amen. On nie jest tu sam. On wie, dlatego się nie boi. A inni się bali. On się nie boi. Bo Panu nic z rąk się nie wymknęło. Goliacie, kiepsko z tobą. Teraz już wiecie, dlaczego Dawid wygrał? Teraz już wiecie, dlaczego wygrał? Nieważne, czy to był kamyk. Mógł to być miecz, mogłoby to cokolwiek. Tajemnica nie w kamyku, nie w procy, nie w sprycie jego. Nie w mieczu, nie w zbroi, nie w koniach, jak mówi Pan. Ale tajemnica tkwi w tym rzędzie. Rozumiecie to? I teraz zobaczcie. To jest dopiero prawda. To jest prawda. Kiedy ich nie było, to nie była prawda. To nie była prawda. Tylko cząstka, ale cząstka prawdy nigdy nie jest prawdą. To nie była prawda. Prawda dopiero jest teraz. Czy już to rozumiecie? Dziękuję wam, aktorze. Poproszę kolejny slajd, bo przed modlitwą pragnę, abyśmy wrócili do objawienia według świętego Jana. Czytaliśmy już ten fragment. Wtedy wydawał nam się twardy. Wtedy wydawał nam się szorstki. A teraz? Teraz już wiemy, że to nie jest twarde słowo, szorstkie, tylko bardzo, bardzo normalne. Oto zatroskany Pan, zatroskany o lud, mówi wprost, chcę, abyś nabył maści i namaścił oczy Twoje, abyś przejrzał. Ilekroć Boże Słowo mówi o maści lub o oleju, maść namaszczenia lub olej namaszczenia, to wiemy, zawsze mówi o Duchu Świętym, który przychodzi i odmienia człowieka. Wyposaża człowieka. Używa człowieka. Bóg w szczególny sposób wtedy bierze człowieka za rękę i prowadzi. To jest namaszczenie Ducha Świętego. Ta ręka w słoju kremu, balsamu, maści, to uzdrowienie i woń. Uzdrowienie i woń. Pan mówi, proszę Cię, chcę, radzę Ci, wyciągnij rękę po maść. Bóg chce, abyś go widział i miał pewność. Poproszę kolejny slajd. Bóg chce, abyś go widział i miał pewność, że On jest przy tobie. On sam tak postanowił. Czy przyjmiesz to dzisiejsze wezwanie Boże? Czy rozumiesz? Czy chcesz mieć zdrowy wzrok? Raz jeszcze powtórzę. Wierzyć oczom to najgłupsza z wiary. Patrz na swój los przez niebios plan. Czy wybierasz piękne mieć oczy jak Dawid? Jak wielu, którzy wybrali i nie chodzą po omacku. Bracie, siostro, powstańmy. Oto Pan jest z nami. Pan jest z nami. I ta symboliczna, tak mógłbym sobie to wyobrazić, nierzeczywista, niematerialna, nie w sensie materialnym, choć prawdziwie jest tutaj ta maść, ten balsam, ten słój wielki. Gdzie On jest? Jest przy tobie. Jest przy tobie. Tam, gdzie ty. Czy możesz to zrobić? Powiedzieć, Panie mój, oto pragnę widzieć. Pragnę być widzący i rozumiejący rzeczywistość. Pragnę widzieć Ciebie w działaniu, rozumieć to, co chcesz czynić i nie koncentrować się, nie zatrzymywać się na tym wzroku materialnym. Wybieram widzieć głęboko, duchowo i rozumieć głęboko i duchowo. Czy możesz powiedzieć, Duchu Święty, otwórz mi wzrok. Powiedz to teraz, po cichu. Duchu Święty, uzdrów moje oczy. Duchu Święty, daj mi widzieć i rozumieć. Chcę patrzeć na moje życie przez Twój plan. Widzieć, że jesteś przy mnie. Widzieć to, co robisz, to, co chcesz robić. Rozumieć złożoność, która nas otacza. Panie, dziękuję Ci, że słyszysz to szczere wołanie i dziękuję Duchu Święty za to, że otwierasz nam oczy naszej duszy, oczy wiary, że budzisz i szeroko otwierasz nam serca nasze. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że pragniesz, abyśmy chodzili w dojrzały sposób tutaj po ziemi. Dziękuję, że do tej dojrzałości nas prowadzisz, że ćwiczysz nas, w duchowych zmysłach i że ćwiczysz nas w duchowym wzroku. I proszę Cię, aby moi bracia, moje siostry mogli doświadczać tego duchowego patrzenia, wejrzenia, rozumienia. Dziękuję za Twoje namaszczenie, Duchu Święty, dla Twojego ludu, dla Twojego Kościoła. Dziękuję, że dotykasz nas. Niech Was Pan błogosławi. Niech błogosławi Was Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Niech błogosławi Was Ten, który w każdej chwili Waszego życia jest przy każdym z Was. Bo Jemu nic z rąk się nie wymknęło. Niech Pan da łaskę, abyście to widzieli. Niech Pan da Wam łaskę, abyście nie patrzyli tylko ludzkimi oczyma na otaczającą Was rzeczywistość. Niech Pan prowadzi Was. Niech Pan zaopatrzenia będzie z Wami, Boży Kościele, Boży Święty Ludu. Niech Pan naszą pielgrzymkę doprowadzi przed swój tron w niebie. Amen.